Chciałbym, abyśmy się dzisiaj przyjrzeli kilku przypowieściom Pana Jezusa i będziemy czytali z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. Akurat jest to rozdział, w którym cały ten rozdział składa się właśnie z przypowieści Pana Jezusa i z ich interpretacji, z ich wytłumaczenia. Pewnie wiemy, że przypowieści te wszystkie dotyczą Królestwa Bożego, natury i charakteru Królestwa Bożego. I będziemy chcieli dzisiaj na podstawie tego, co Pan Jezus powiedział, zobaczyć abyśmy się przyjrzeli, czym takim wyłaniającym się z tych przypowieści cechom Królestwa Bożego. Cechom, które, no też co tu ukrywać, przynajmniej na pierwszy rzut oka, mogą się wydać trochę zaskakujące, zwłaszcza zaskakujące dla kogoś, kto jest może przywiązany do takiej bardziej tradycyjnej wizji, czy to królestwa, czy kościoła, czy w ogóle społeczności dzieci bożych. Nie będziemy czytali całego rozdziału, ale przeczytamy połowę. Chciałbym, abyśmy przeczytali wspólnie od 24 do 50 wiersza. Czyli właściwie przeczytamy sobie wszystkie podobieństwa oprócz tej najbardziej rozbudowanej, czyli o siewcy, czy też o czworakiej roli, zależy do jakiej nazwy kto jest przywiązany. Do tej przypowieści też będę nawiązywał, ale ze względu na czas nie będę już czytał jej całej, ani też jej interpretacji, którą potem podaje Pan Jezus. Czytamy teraz od wiersza 24. Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ona ma konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Inne podobieństwo podał im mówiąc: podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich jarzyń i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Inne podobieństwo powiedział im: podobne jest królestwo niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez podobieństwa nic do nich nie mówił. Aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił: otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy, rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I rzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i radowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebios do sieci, zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre, wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą zbyt złych spośród sprawiedliwych i rzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdyby się pokusić o takie bardziej syntetyczne spojrzenie na te przypowieści i na to, co powiedział i w jaki sposób też wytłumaczył Pan Jezus, to taką pierwszą wspólną rzeczą, o której wydaje się Pan Jezus tutaj mówić, jest przemieszanie, pomieszanie, jakbyśmy to nazwali. I można powiedzieć, że to przemieszanie i pomieszanie jest tutaj pokazane jako swoista cecha Królestwa Niebios. Można też powiedzieć tym samym jako swoista cecha społeczności dzieci Bożych, społeczności Kościoła. Mamy tutaj na przykład kąkol posiany między pszenicę. Gdybyśmy spojrzeli do tej pierwszej przypowieści o siewcy, to widzimy tam też, jest tam też obraz ziarna, który pada na różnorakie podłoże i no właściwie w zależności gdzie padnie, tam wschodzi i rośnie i na skałach, i gdzieś tam między cierniami, gdzieś tam między chwastami i na dobrej glebie. No w każdym razie dość taki bardzo zróżnicowany obraz tego, co się może z tym ziarnem wydarzyć. Mamy też tutaj tą przypowieść o sieci, która zgarnia różne ryby, dobre i złe. Jest tutaj taki wyraźny obraz dobrego i złego stojących tuż obok siebie. I co więcej, obraz sugerujący, że przynajmniej do pewnego momentu trudno odróżnić, czy wręcz się nie da odróżnić dobrego od złego, że jak gdyby to dobre i złe musi do pewnego momentu funkcjonować obok siebie. Oczywiście nadchodzi taki moment, kiedy prawda zostaje ujawniona i kiedy ten moment oddzielenia następuje, ale przynajmniej tak długo, jak wydaje się, Pan Jezus mówi o Królestwie Niebios funkcjonującym tutaj na ziemi, to jak gdyby zakłada istnienie takiego swoistego pomieszania tego dobrego i tego, co dobre i tego, co złe. Obraz przyznamy trochę zaskakujący. My to byśmy chcieli, żeby Królestwo Niebios, żeby Kościół, żeby społeczność dzieci Bożych raczej zachowała się jakimś takim doskonałym porządkiem, doskonałym oddzieleniem, doskonałym jakimś takim naznaczeniem tego, że jest to właśnie Boże, święte i oddzielone. Czy te dwa obrazy, czy to, co tutaj mówi Pan Jezus i to, co w jakimś sensie podpowiada nam intuicja, ale myślę, że nie tylko intuicja, bo też i świadectwo Słowa Bożego, czy jakoś to ze sobą jest sprzeczne. Wydaje się, że nie. Choć oczywiście to, co Pan Jezus tutaj mówi, niesie pewne bardzo ważne, istotne prawdy, o których warto pamiętać. Przede wszystkim trzeba mocno podkreślić, że przemieszanie, pomieszanie nie oznacza czegoś, co moglibyśmy nazwać hybrydyzacją. To znaczy pszenica cały czas jest pszenicą, kąkol cały czas jest kąkolem. Dobra ryba to dobra ryba, zła ryba to dobra ryba. To nie jest tak, że coś jest trochę kąkolem, trochę pszenicą, że na przykład ma łodygę pszenicy, a źdźbło i nasiona kąkolu, czy odwrotnie, albo że ryba jest, nie wiem, od głowy dobra, od ogona zła i też jakaś taka hybryda rośnie. Nie. To, że te rzeczy są ze sobą wymieszane, to nie oznacza, że w jednoznaczny sposób jest zidentyfikowane to, co jest dobre i to, co jest złe. Można powiedzieć, że dobre zmierza ku swojemu losowi przeznaczeniu i złe zmierza ku swojemu losowi przeznaczeniu. Więc w jakiś sposób tutaj Bóg jest w stanie zachować to, co jest dobre, to, co jest Jego, zna to, co jest Jego, wie, co jest Jego i zachowuje to, co jest Jego, dopuszczając zarazem swoiste, no, to, co my tutaj tak sobie nazwaliśmy dzisiaj roboczo wymieszaniem. Druga taka rzecz, która tutaj jest ukazana odnośnie Królestwa i która pokuszę się na stwierdzenie, że świadczy o sile tegoż Królestwa, jest to, że Królestwo przez to, że jak gdyby dopuszcza takie wymieszanie, jest odporne na towarzystwo, w jakim się znajduje. Innymi słowy, o sile Królestwa, o prawdzie Królestwa, o takiej jednoznaczności Królestwa nie przesądza towarzystwo. Pszenica może sobie rosnąć obok kąkolu i nadal będzie pszenicą. Złe ryby mogą być w tej samej sieci obok dobrych, znaczy dobre obok złych i przez to te dobre nie stają się złe. To była dość radykalna nauka w stosunku do tego, do czego byli nauczani i jak wierzyli i jak uważali Żydzi. Wiemy doskonale o tym, że Żydzi, szczególnie faryzeusze, przykładali wielką wagę do towarzystwa, w jakim się obracali, co brali do ręki, co jedli, bojąc się po prostu, że to, co jest wokół nich, może ich uczynić nieczystymi, może ich zanieczyścić. Nie mogli zrozumieć, że Pan Jezus na przykład rozmawia z grzesznikami, z celnikami, z kobietami, czasami o wątpliwej reputacji. Oni by się zwyczajnie takiej sytuacji bali, wychodząc z założenia, że każda taka sytuacja może ich skazić, może ich zniszczyć. te rytuały dotyczące pokarmów, mycia rąk, to wszystko, wszystko tam dotyczyło tej kwestii rytualnej czystości i oczywiście to miało oparcie w zakonie, to miało oparcie w prawie mojżeszowym, ale zostało to trochę oderwane od pierwotnego znaczenia i zamiast patrzeć na to jako na pewną metaforę, pewien obraz tego czystości Boga, to zaczęli sprowadzać to do tego, że w zasadzie no, o czystości człowieka, o jego sprawiedliwości, czystości, o jego właściwej relacji przed Bogiem decyduje jego otoczenie i towarzystwo. To, z kim się zadaje, to po prostu co bierze do ręki, to co spożywa. Pan Jezus wywrócił to do góry nogami, mówiąc, że to właśnie zdrowi lekarze nie potrzebują, tylko właśnie ci grzeszni. I Kościół dlatego był, jest i zawsze pozostanie silny i to świadczy jego sile, że Kościół się nie boi grzeszników, Kościół się nie boi miejsc brudnych, miejsc różnego rodzaju zanieczyszczonych z tego względu, że no, w pewnym sensie też za chwilkę sobie do tego przejdziemy, po części tak postrzega swoją rolę, tak postrzega swoją misję. I ten obraz takiego właśnie Królestwa Bożego wymieszanego z tym światem, wymieszanego z tym, co złe, tak na dobrą sprawę jest świadectwem siły Kościoła, natomiast oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, że tutaj jest mowa o jakimś kompromisie, że jest mowa o jakimś takim no, utraceniu tożsamości, po prostu nie o to w tej historii tutaj chodzi. To takie zamieszanie, zwłaszcza szczególnie ten obraz właśnie tego pola niejednorodnego, tej sieci niejednorodnej, musiał być też dla Żydów bardzo trudny do zrozumienia z innego powodu, że oni też swoją... Że oni też w ogóle samo pojęcie Królestwa Bożego identyfikowali tak, można powiedzieć, w oparciu o zewnętrzne kryteria oddzielenia, przynależność narodową, przynależność religijną, tego typu rzeczy. Tam nie było miejsca na to, że może być w jednym miejscu wymieszany naród Boży i naród nieboży. No, Izrael był Izraelem, poganie byli poganami. Dla nich to było jednoznaczne takie kryterium przynależnościowe. Ktoś był albo tutaj, albo tutaj. A tu nagle Pan Jezus mówi, że Jego Królestwo jest gdzieś tam właściwie rozproszone w całym świecie. Tutaj jest mowa o roli. Pan Jezus wyraźnie mówi, że rola to świat, czyli mówi tutaj o całym świecie. I gdzie w tymże świecie funkcjonuje Jego Królestwo? Funkcjonuje i ma się całkiem dobrze, mimo tego pozornego właśnie wymieszania, czy też no, zatracenia się, jak ktoś by mógł powiedzieć, w tym takim morzu niejednoznaczności i w tym jakimś takim morzu wymieszania. To było trudne do zrozumienia dla kogoś, kto postrzegał właśnie przynależność do Boga według takiego jasnego kryterium przynależności do narodu, do wyznawanej religii. To, co Pan Jezus powiedział, to, czego Pan Jezus nas przez to naucza, jest na pewno dla nas informacją, która niesie za sobą wiele pocieszenia i takiego, bym powiedział, uspokojenia. My nie musimy się bać, można powiedzieć, sytuacji dwuznacznych wtedy, kiedy stykamy się nawet, nawet bardzo blisko z czymś, co jest złe, nieczyste albo udaje takowe. Oczywiście tak długo jak mówimy o relacjach z tym światem, tak długo jak mówimy o składaniu świadectwa. Wręcz przeciwnie, naszym powołaniem jest iść tam, gdzie jest grzech, jest iść tam, gdzie jest zło, iść tam, gdzie jest również obłuda, gdzie jest również wiele pozoranstwa i udawania, jeśli chodzi o wiarę w Boga. To jest nasze zadanie, to jest nasz cel. My nie musimy być tutaj opętani jakąś misją właśnie oczyszczania siebie, naszego przedpola i wszystkiego tego, co jest wokół. Wizja Królestwa, jaką tutaj rysuje przed nami Pan Jezus, jest czymś, co jest obecne w roli tego świata, co wręcz penetruje ten świat, co wręcz czasami miesza się z tym światem, ale zastrzegam raz jeszcze w pozytywnym tego słowa znaczeniu i bez jakiegoś zagrożenia dla tożsamości własnej. Raz jeszcze, pszenica pozostaje pszenicą, dobra ryba pozostaje dobrą rybą. Drugim takim obrazem, który tutaj możemy dostrzec, jest taka, można powiedzieć, koncepcja rozprzestrzeniania. Pan Jezus, mówiąc o Królestwie, mówi wyraźnie o czymś, co z małego początku zaczyna się i wyrasta, rozrasta się i rozchodzi na coraz większe obszary. I tak w tej pierwszej przypowieści, o której akurat dzisiaj nie czytaliśmy, mamy też obraz ziarna, które w momencie, kiedy trafi na dobrą glebę, wydaje owoc. Owoc wielokrotny. Z jednego ziarna powstaje owoc 30, 60 czy tam 100-krotny, jak czytaliśmy. Jest tutaj też, wracając jeszcze do tego obrazu roli, no wyraźnie tutaj jest wskazanie na to, że królestwo ma się rozprzestrzeniać na świecie. Pan Jezus nie mówi, że rolą dla mnie jest państwo czy naród izraelski, że rolą dla mnie jest jakaś wąska grupa ludzi, do których tylko przyszedłem. Nie, Pan Jezus tutaj mówi wyraźnie o tym, że rolą jest świat. Obraz tego drzewa, czy też warzywa, które wyrasta z ziarnka gorczycznego, też sugeruje właśnie ten wzrost, to rozprzestrzenianie się, to rozwijanie się. Można powiedzieć, że jest to też taki obraz bardzo pozytywny i optymistyczny, tylko że tutaj uwaga, od razu już pojawiają się pewne znaki ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę. W drzewie gnieżdżą się ptaki. No oczywiście tutaj są różne interpretacje tej przypowieści. Nie wszystkie, można powiedzieć, te ptaszki przeszkadzają, ale generalnie ptaki również w tym, co Pan Jezus powiedział wcześniej, niekoniecznie mają taki pozytywny, słodki wyraz. Akurat w przypowieści o siewcy wiemy, że ptaki są symbolem szatana, samego diabełka, który przychodzi i wybiera Boże Słowo, które jest posiane w sercach ludzkich. Więc do mnie osobiście przemawia takie tłumaczenie tej historii, tej przypowieści, które mówi, że no właśnie, tutaj Pan Jezus mówi, że królestwo z jednej strony się rozrasta, ale to ten jego wzrost, ten jego rozwój niestety niesie też ze sobą niebezpieczeństwa, zagrożenia i różne rzeczy się mogą próbować zagnieździć i zamieszkać tutaj na tym drzewie Królestwa Bożego. No i jest oczywiście ten przykład kwasu. To tutaj też no, są takie hurra optymistyczne interpretacje tej przypowieści, które mówią, że właśnie tutaj Pan Jezus zapowiada, że cały świat zostanie zbawiony, bo ten kwas, który tutaj królestwo, który ma symbolizować królestwo, się po prostu tak rozprzestrzeni po całym świecie, że cały świat stanie się kościołem i cały świat zostanie zbawiony. No. Znaczy trudno w jakiś sposób jednoznacznie odrzucić takie rozumienie. Niemniej jednak warto znowu pamiętać, że w Biblii raczej kwas nie jest symbolem czegoś dobrego i pozytywnego. I tutaj chociażby apostoł Paweł, gdy mówi o kwasie, zawsze używa porównania do kwasu jako ostrzeżenia przed czymś złym. W pierwszym liście do Koryntian jest to ostrzeżenie przed... apostoł Paweł dwa razy wypowiada takie bardzo znamienne zdanie: odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. To znamy doskonale, no to jest wręcz przypowieść ludowa. Odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. I apostoł Paweł mówi o tym dwa razy. Raz w liście do Koryntian, kiedy ostrzega przed niemoralnością, przed tolerowaniem różnego rodzaju niemoralnych zachowań w zborze, ostrzegając ludzi, że jeżeli troszeczkę gdzieś tam wykażą się nadmierną tolerancją, to może spowodować utratę kontroli nad tą sferą życia kościelnego. A drugi raz dzisiaj do Galacjan, kiedy ostrzega przed fałszywą nauką. I właśnie ostrzega, tam z kolei jest kontekst ostrzeżenia Galacjan przed flirtowaniem z judaizmem na zasadzie takiej, że tu może wpuścimy trochę obrzezania, tu troszeczkę inne, tu trochę żydostwa takiego ceremonialnego, może jakieś święta żydowskie sobie wkręcimy. I apostoł Paweł ostrzega, że to też może doprowadzić do tego, że z wolności ewangelicznej skończą po prostu w legalizmie starotestamentowego prawa. Więc no, kwas nie jest do końca jakimś takim symbolem. I wydaje się, że ma sens takie spojrzenie właśnie na ten obraz rozprzestrzeniania królestwa, który tutaj pokazuje Pan Jezus, jako z jednej strony też taką informację pozytywną, pokazującą właśnie na to, że jest to cecha Kościoła, że Kościół jest jak gdyby przeznaczony do tego, aby się rozprzestrzeniał, ma zdolność rozprzestrzeniania się, ma pewną taką uniwersalność, która umożliwia właśnie to, że ma siłę przyciągania, która sprawia, że no wiele rzeczy przyciąga, w tym również niestety to, co nie jest najlepsze. Można też spojrzeć na te słowa Pana Jezusa jako na swego rodzaju proroctwo, które zapowiada, że z tego małego ziarna, z tego małego początku, z jego misji, z misji jego uczniów, powstanie wielki Kościół, który rzeczywiście rozejdzie się na cały świat. Kościół, który idzie do przodu, ale jest też tutaj element ostrzeżenia. Jest tutaj wyraźnie element ostrzeżenia. I o ile to pomieszanie dobrego i złego, wtedy kiedy patrzyliśmy na pszenicę i inkokol, wtedy kiedy patrzyliśmy na te dobre i złe ryby, powiedzmy sobie, raczej nas uspokaja, to tutaj raczej jesteśmy wezwani do pewnej czujności. Jakby to nie jest obojętne, co się gnieździ w Królestwie Bożym. To nie jest obojętne, jakie wpływy penetrują Królestwo Boże. Powiedzieliśmy sobie, że pszenica pozostaje pszenicą, konkolem. Tutaj mamy inny troszeczkę obraz. Kwas zakwasza ciasto. Ciasto staje się inne niż było na początku. I to jest ostrzeżenie. Tutaj Pan Jezus wydaje się ostrzega i tutaj jest wezwanie do pewnej czujności, do ostrożności i też stanowczości wtedy, kiedy po prostu sytuacja w tym zakresie wydaje się być zagrożeniem, wydaje się wymykać z kontroli. Pan Jezus wręcz zwraca uwagę na to, że czasami mała, drobna rzecz może nieść ze sobą wielkie zagrożenie. Więc z jednej strony my jako dzieci Boże, jako obywatele Królestwa Niebios możemy być spokojni o to, że Bóg zna swoich, Bóg wie, kto jest Jego, Bóg identyfikuje Jego. Nie musimy się bać tego, że jeśli wokół nas jest grzech, jest zło, to my mamy to w jakiś sposób skaża czy zanieczyszcza, bo akurat jako dzieci Boże jesteśmy od tego uodpornieni, ale zarazem nie jest obojętne dla nas to, jakiemu wpływowi, czyim wpływom ulegamy, co nas kształtuje, co kształtuje naszą społeczność. Tutaj jest wskazana daleko posunięta ostrożność. Niemniej jednak Kościół się rozprzestrzenia. Kościół, Królestwo Niebios idzie do przodu. To jeszcze taka jedna rzecz przychodzi na myśl i może też warto ją odpowiedzieć. Czasami do porównań sytuacji dzieci Bożych używa się języka wojskowego, języka militarnego. Zwróćmy uwagę na to, że jest to o tyle uzasadnione, że Biblia też takiego języka używa. Ale zwróćmy uwagę na to, że w tym kontekście akurat częściej widzimy Kościół jako maszerujące wojsko, a nie jako oblężoną twierdzę. Nie jako obrońców jakiejś takiej ostatniej reduty, która gdzieś tutaj się broni przed atakami tego świata. Kościół w tym świecie nie broni się, tylko idzie do przodu. To jest dość istotna różnica. Co to oznacza? No skoro idzie do przodu, to tak jak jest tutaj, no jest troszeczkę... jest troszeczkę narażony na różnego rodzaju wpływy. Wchodzi na nieznany sobie teren, wchodzi na nowe miejsca. Patrząc historycznie, wchodził do nowych krajów, do nowych kontynentów. Ale nawet jeśli ten proces, można powiedzieć, w jakiś sposób się zakończył, to przecież Kościół nadal wchodzi w nowe miejsca. Każde pokolenie jest taką nową rolą. Każda generacja, która przychodzi, to jest nowe pole misyjne, które Kościół powinien zagospodarować. To jest ofensywa, to jest wyjście z okopów, to jest narażenie się właśnie na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i ryzyko i ataki ze strony nieprzyjaciela. Na to, że jakieś ptaszyska gdzieś tam nagle zaczną się tutaj między nami zagnieżdżać. To jest istotny obraz. My nie bronimy ostatniej reduty tutaj w tym świecie. My raczej ciągle mamy za zadanie, póki jesteśmy na tym świecie, iść do przodu i ten świat podbijać. I stąd w pewnym sensie stajemy się narażani na różnego rodzaju nieprzyjacielskie ataki. I dlatego jesteśmy tutaj wezwani do czuwania, do ostrożności, do jakiejś takiej wrażliwości na to, co może nam zagrażać. To może przybierać, tak jak sobie powiedzieliśmy, zresztą różne formy fałszywych nauk, zeświadczenia, jakiejś takiej pseudonowoczesności, tego, że no właśnie to, co jak gdyby wyznacza to, że jesteśmy pszenicą, a nie konkolem, jak gdyby zostanie w tym momencie podważone i zaatakowane. Przejdźmy teraz do ostatniego obrazu, o którym chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Tym ostatnim obrazem jest obraz ukrycia. I to ukrycia czegoś bardzo cennego, czegoś bardzo, bardzo, bardzo wartościowego. Mamy tutaj mowę na przykład o skarbie, który jest ukryty w roli. Mamy tutaj mowę o perle, którą, aby znaleźć, trzeba się bardzo natrudzić. To oczywiście jest, te przypowieści też mają swoje interpretacje. Jedni twierdzą, że tym cennym skarbem który do zdobycia to jest oczywiście zbawienie i poznanie Boga i społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Są tacy, którzy mówią, że nie, takie myślenie jest nieprawomyślne, bo to jest odwrotnie, to my jesteśmy tą perłą, my jesteśmy tym skarbem i to Pan Jezus nas znajduje. No oczywiście znowu tutaj każda interpretacja ma swoje mocne i słabsze strony. Ja akurat przynajmniej na użytek naszych dzisiejszych rozważań skłaniałbym się raczej ku temu, że to my jesteśmy tymi, którzy mają coś znaleźć, to my jesteśmy tymi, którzy poszukują, to my jesteśmy tymi, przed którymi jest zadanie namierzenia tego, co jest naprawdę ważne i cenne w tym świecie. I to tak tutaj trochę jest. Zwróćmy uwagę na to, że jest tutaj mowa o skarbie ukrytym na roli. Tutaj ta rola występuje parokrotnie i za każdym razem jest obrazem świata. W przypowieści o siewcy, w przypowieści o pszenicy i konkolu i można powiedzieć, że wydaje się uzasadnione domniemanie, że również i tutaj. I można powiedzieć coś takiego, że świat i nasze życie są na tyle warte, na ile umożliwiają spotkanie Boga i właściwie człowiek, który żyje w tym świecie, ma jedno tak naprawdę ważne i warte poświęcenia całego życia zadanie i cel. Tym celem jest właśnie znalezienie Boga, znalezienie tego, co jest naprawdę cenne. Człowiek niejako dostaje, wchodząc w życie, rodząc się właśnie taką rolę z ukrytym skarbem. I błogosławiony ten, który ten skarb znajdzie, natomiast też wiemy, że smutną prawdą jest to, że wielu ludzi zadowala się tym, że ma rolę, czyli kawałek pola i sobie to pole obrabia. I całe życie spędzają na obrabianiu pola, gdyby w ogóle ignorując to, że gdzieś tam ukryty jest skarb, który oni powinni byli znaleźć. Tu jest taki obraz takiej transakcji, której prawdziwy cel zakupu pozostaje ukryty. Wiemy, że takie transakcje się zdarzają. Czasami na przykład ktoś kupuje piękny budynek, ale tak naprawdę nie kupuje budynku, tylko kupuje grunt, który jest pod budynkiem. I potem się wszyscy dziwią, że jak ktoś kupi, to pierwsze co robi, to rozwala ten budynek, no bo ten grunt chce przeznaczyć na coś innego. I to tak trochę jest naszym życiem. Bóg nam dał życie, to fizyczne tutaj materialne życie w tym świecie. Dał nam je po to, abyśmy właśnie po co? No, niestety większość ludzi uważa, że mamy życie po to, aby je przeżyć. Tak sobie po prostu, no, to co jest fizyczne, to co jest materialne, to co jest tutaj nam dane na te kilkadziesiąt lat, to jest początek i koniec, cały sens życia. I pomijają to, że jest nam to dane po to, aby znaleźć coś, co jest niejako ukryte, no bo jest to w pewnym sensie o tyle ukryte, że człowiek, że poznanie tej duchowej potrzeby człowieka, odkrycie Boga, spotkanie z Bogiem, to jest coś, co, no, można powiedzieć, człowiek potrzebuje trochę wysiłku, aby to włożyć. Oczywiście ja w tym momencie nie mówię, że to się dzieje bez łaski, no bo zbawia nas łaska, ale no, z drugiej strony, jeżeli łaska coś robi w naszym życiu, to wzbudza właśnie nasze poszukiwania, nasze pragnienia, nasze potrzeby tego, abyśmy Boga spotkali. I człowiek jest wezwany do tego, aby właśnie szukać tego skarbu, aby szukać też również tej cennej perły. Czego szukamy? Czy chcemy być handlarzami pięknych pereł, czy handlarzami tandetą? Niestety wielu ludzi chce przejść to życie, zajmując się z Bożego i duchowego punktu widzenia byle czym. Natomiast Bożym celem jest coś innego i tutaj właśnie to takie ukazanie tego ukrycia, tego co cenne, jest moim zdaniem, no, takie bardzo, bardzo przemawiające. Tutaj też jest aspekt takiego konieczności dokonania fundamentalnego wyboru, prawda? Nie tylko trzeba ten skarb znaleźć, ale też w przypadku perły, no, trzeba ją kupić. No, oczywiście tutaj nie chodzi o to, że my sobie kupujemy zbawienie, no, ale chodzi o to, że no, po prostu to jest trochę wybór, to jest opowiedzenie się po stronie jednej z dróg. Można iść albo tą drogą, albo tą, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. Albo za to, co nam kupuje perłę, kupuje to, co wspaniałe, niejako kupuje Boga, żyje dla Boga, albo wydaje to i całe życie handluje tandetą i po prostu w tym momencie, no, zajmuje się czymś innym, co gdzieś tam na końcu się okaże, no, niewiele warte. I tutaj każdy człowiek, pokazane jest to, że każdy człowiek musi dokonać tego wyboru niejako za siebie. Podobny zresztą wątek jest w przypowieści o siewcy, gdzie też, no, jak gdyby jest pokazane, jak różnorodne jest serce człowieka i to, że człowiek, no, w zasadzie może z Bożym Słowem zrobić różne rzeczy. Tam są akurat cztery obrazy, cztery opcje, znamy to doskonale, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. I mamy tutaj właśnie taki zachęcająco motywujący przykład tego, ile jest warte Królestwo Boże. Można by powiedzieć, że tak trochę na koniec Pan Jezus wrzucił te dwie dodatkowe przypowieści, uświadamiając nam jedną bardzo ważną rzecz, że z ludzkiego punktu widzenia to królestwo może czasami wyglądać dziwnie właśnie, jakieś takie pomieszane, jakieś takie niby rozprzestrzeniające się, ale gdyby nie mające jakiegoś takiego własnego, takiego dającego się w materialny sposób zdefiniować obrazu, wyrazistości, tożsamości, że gdzieś tam ono sobie krąży jak te gałęzie drzew w tym świecie i raz jest takie, no, czasami wydaje dobre świadectwo, czasami wydaje złe świadectwo. O co tutaj walczyć? Czy to jest warte zachodu i poświęcenia? No, Pan Jezus wyraźnie mówi, że warto. No bo to jest najcenniejszy skarb, to jest najcenniejsza perła. To jest, w zasadzie to jest to, po co Bóg stworzył człowieka. Po to człowiek żyje. Nie po to, aby na tej roli uprawiać tam kapustę czy coś, tylko po to, aby po prostu znaleźć to, co jest naprawdę gdzieś tam głęboko zakopane i dane jego. I teraz na zakończenie jeszcze raz chcę zwrócić wam uwagę na to, jakim wielkim szokiem to musiało być dla Żydów, którzy tej przypowieści słuchali. Żydów przyzwyczajonych do, znaczy żyjących po części oglądających ciągle jeszcze ten namacalny majestat właśnie Królestwa Izraela w postaci świątyni, w postaci tej wspaniałej religii, w postaci wspaniałej tradycji, wspaniałego prawa i jeszcze żyjących nadzieją właśnie na odbudowanie tego, tej chwały Dawida, chwały Salomona, przywrócenia Królestwa Izraela, które będzie takie właśnie widzialne, takie bardzo materialne, takie bardzo ludzkie, takie bardzo etniczne, można powiedzieć, takie bardzo określone poprzez granice, poprzez siłę, potęgę, bardzo takie właśnie oddzielone od tego, co brudne, co brzydkie, co pogańskie, właśnie przez różnego rodzaju rytualne przepisy, procedury i tym podobne rzeczy. Królestwa, do którego w dodatku wchodzi się nie w drodze jakichś tam, nie wiem, przyjęcia czegoś, decyzji, tylko które się po prostu dziedziczy, bo jak się ktoś urodził Żydem, to był tym Żydem i był niejako predestynowany do tego, aby być Żydem i po prostu do czegoś takiego należeć. Chociaż oni byli dumni, oni spali spokojnie, mówili, jesteśmy dziećmi Abrahama. Co ty nam, Panie Boże, możesz zrobić, skoro my jesteśmy dziećmi Abrahama? Przecież i gdy tutaj Jan Chrzciciel im powiedział, że no, dzieci to ja mogę sobie z kamieni zrobić, to już był pierwszy szok, to już jak gdyby był pierwszy taki cios w to ich takie zadufanie i przekonanie o tym, kim są. Także to jest, oczywiście dotyczyło Żydów, ale to tak samo dotyczy wszystkich ludzi, którzy chcą budować swoje przekonanie w oparciu o przynależność. Ja wielokrotnie o tym mówię, że Królestwo Boże to nie jest kwestia przynależnościowa. Nie wchodzi się do Królestwa zapisując się gdziekolwiek, czy do narodu, czy do kościoła, czy do denominacji, czy do społeczności, czy do rodziny odpowiedniej, czy do czegokolwiek. To jest kwestia zbawienia, wiary i relacji z Bogiem i tutaj właśnie też jest to bardzo, bardzo ładnie pokazane. Na samo zakończenie jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Nie w Ewangelii Mateusza, ale w Ewangelii Łukasza są takie dość ciekawe, można powiedzieć nawet trudne słowa Pana Jezusa na temat Królestwa, które niech nam posłużą trochę jako puentę tego, co rozważaliśmy dzisiaj. Ja może otwórzmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, 20 i 21 wiersz. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Przytoczyłem te wiersze z tego powodu, że one bardzo, w moim przekonaniu, dobrze same siebie tłumaczą i są też dobrą puentą, jeżeli spojrzy się na nie właśnie przez pryzmat tego, co Pan Jezus powiedział na temat Królestwa Bożego, czy też Królestwa Niebios, jak to jest nazwane w Ewangelii Mateusza. Bo tutaj właśnie Pan Jezus jeszcze wyraźnie podkreśla, że Królestwo Boże to nie jest coś, co tu mówimy, tu jest, tu na przykład jest taki kościół, jest taka denominacja, jest taki naród, który jest Królestwem Bożym i tutaj po prostu wszyscy, którzy tam tylko się o niego zahaczą, no na pewno automatycznie wchodzą do Królestwa Bożego. Nie jest tu, nie jest tam. Coś, co jest właśnie rozproszone, co jest trochę pomieszane, coś, co cały czas postępuje do przodu, nie może być zamknięte, przypisane do jednego miejsca, do jakiejś jednej denominacji, czy innego ludzkiego, powtarzam, wyróżnika ludzkiego określenia. Ale te słowa Pana Jezusa, wyrwane z kontekstu, niosą ze sobą pewne ryzyko. I na zakończenie właśnie jeszcze dwa słowa, bo Pan Jezus tutaj mówi: oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Pośród nas. Co to znaczy? Niektórzy to tłumaczą: Królestwo Boże jest w was. Aha, czyli ktoś sobie pomyśli, no to świetnie w takim razie. To wystarczy, że ja gdzieś tak mocno spojrzę w siebie, tak się tak może właśnie najpierw w drodze jakiejś medytacji albo czegoś tak się po prostu skupię i tak wejdę w głąb swojej jaźni, swojej istoty i wtedy w swoim serduszku odkryję tyle dobra, właśnie odkryję to Królestwo Boże sam w sobie, w moim sercu. W tym momencie mi już nie będzie potrzebny żaden Chrystus, a krzyż to już w ogóle to jakaś staroświecka idea. Nie, Królestwo Boże jest we mnie i to sam Pan Jezus powiedział, prawda? Wspaniałe słowa. Można budować w tym momencie taką humanistyczną wersję Ewangelii i opierać się o Biblii. Dlatego przytoczyłem te słowa, żebyśmy właśnie patrzyli na nie jako podsumowanie nauczania Pana Jezusa o Królestwie Bożym, a nie wyrwaną z kontekstu jakąś humanistyczną koncepcję. Wewnątrz nie znaczy w tobie. To jest takie, to słowo tutaj użyte, to jest entos. Nie wiem, czy od tego słowa entos wzięło się angielskie enter. W każdym razie, no ono rzeczywiście dotyczy czegoś, co jest wewnątrz, ale to nie jest tak, że to również może oznaczać w pośrodku, albo jak to jest w tym polsko-greckim tłumaczeniu interlinearnym, jest w przypisie podana propozycja w waszym zasięgu. I o tym warto pamiętać. Rozproszenie Królestwa Bożego, pomieszanie Królestwa Bożego nie oznacza, że my go szukamy gdzieś tam w głębi swojej istoty, która jest grzeszna i zła. To oznacza tylko tyle, że Królestwo Boże jest w tym świecie. Pan Jezus jak gdyby je posiał na roli tego świata. Ewangelia jest głoszona, Królestwo jest w tym świecie. Zadaniem człowieka jest znalezienie, jest jego znalezienie, jest znalezienie prawdy, i człowiek, który mądrze poszukuje tej prawdy, właśnie nie dopytuje się, a gdzie ja go znajdę. Czy w tym kościele, czy w tamtym, czy w tej religii, czy w tamtej, czy u tego kaznodziei, czy u tamtego kaznodziei, tylko on wie, że Królestwo Boże ma charakter duchowy i należy jego poszukiwać w taki sposób, w jaki naucza Boże Słowo, i że tym, który to Królestwo Boże na tę ziemię przyniósł, jest Pan Jezus Chrystus, i tak naprawdę jest oczywiście ono tylko w Nim i tylko u Niego. Także to na zakończenie taka mała dygresja, trochę puenta, trochę też właśnie takie przy okazji ostrzeżenie, by nie brać pewnych słów Słowa Bożego trochę wyrwanych z kontekstu. Także jeszcze raz na zakończenie. Królestwo Niebios to taki twór, który jest pomieszany, ale zarazem jednoznacznie można w nim, i na pewno Bóg to robi, i co do tego możemy być pewni, że Bóg jednoznacznie identyfikuje, kto jest Jego. Nawet jeżeli z ludzkiego punktu widzenia gdzieś tam pewne rzeczy są do siebie bardzo podobne, to Bóg wie, co jest przodniczą, co jest konkolę. Jest to twór, który się rozrasta, który idzie do przodu, który jest uniwersalny, ma wielkie zdolności adaptacyjne. Jest w stanie być, może być przyjęty przez człowieka właśnie z każdej kultury, o każdym czasie, o tym już dzisiaj wiele nie mówiliśmy. Jest w ofensywie. Ponieważ jest w ofensywie, ponieważ ma wielki ten potencjał adaptacyjny, no to trafiają też do niego różne złe rzeczy, i wręcz czasami jest zagrożone tym, że pojawi się jakiś kwas, który zupełnie wypaczy naukę Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteśmy wezwani do czujności. Nie bronimy ostatniej reduty, ale idąc do przodu musimy się dobrze rozglądać w tym, co jest wokół nas, i tutaj musimy czuwać. Bóg nas z jednej strony uspokaja, z drugiej strony wzywa nas do czuwania i do uważności w działaniu. I wreszcie na końcu Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o tym, jakie to jest warte, ile to jest warte, jakie to jest cenne. Że żyjemy tutaj nie po to, aby uprawiać kapustę na polu, tylko po to, aby sprawdzić, co pod tą ziemią się znajduje. I jeżeli stwierdzimy, że to jest coś warte, to wtedy nie powinniśmy się wahać i zastanawiać, czy przeznaczymy to, co mamy, na jakąś doczesną tandetę, czy na tą jedną cenną perłę, którą chce nam dać nasz Pan Jezus. I dlatego żyjąc tutaj nie szukajmy widomych znaków Królestwa. Nie biegajmy, nie poszukujmy. Nie zadawajmy sobie pytanie, gdzie ono jest. Czy tu, czy tam, czy gdzie, w jakimś innym miejscu. Nie. Idźmy za naszym Panem, idźmy za naszym Zbawicielem. On nas prowadzi, On jest gwarantem naszego zbawienia, naszej wiary i naszej przynależności do grona dzieci Bożych. I niech ono zawsze będzie tym naszym najwspanialszym skarbem i najcenniejszą perłą. Amen.